Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. W studiu Merkurego gościmy dziś byłego ministra, wiceministra obrony narodowej, profesora nauk wojskowych Romualda Szeremietiewa.
Dzień dobry. I tym się było, tak.
I tym. I profesorem, i ministrem,
i ministrem, i wiceministrem. Tak.
O, proszę bardzo.
Tak, namieszałem strasznie.
Namieszał pan. O poranku boję się stawiać pytania, jakie wyczytałem lepiej, pod tytule lepiej, pańskiego ostatniego wykładu.
Lepiej brać byka za ogi, jak mówią.
No to bierzmy go. No. Ten podtytuł brzmi, uwaga, uwaga, Polska w obliczu wojny, jak się bronić? Naprawdę grozi nam jakieś niebezpieczeństwo?
Nie.
Wojna?
Wojna jest pewną wartością, która istnieje od zarania dziejów, więc nic nowego. Natomiast chodzi o to, że położenie, jakim Polska się znajduje, biorąc pod uwagę tych sąsiadów, jakich mamy, i biorąc pod uwagę to, co się dzieje współcześnie w polityce międzynarodowej, tutaj zauważmy, że prezydent Trump zdaje się nie spełnił oczekiwań prezydenta Putina.
Coś tam się nie złożyło.
No właśnie, a tutaj pojawiają się bardzo ostre miejsca konfliktu, bo nie tylko Syria, ale mówi się o Korei Północnej przecież, tak? Zdaje się, że tam jakieś koncentracje wojska.
Ale to jest daleko.
Aha, a blisko jest kolega Putin i jego soldaty, które będą niedługo manewrować na Białorusi i w rejonach Prybałtyki, jak mówią Rosjanie.
Może... No to taki rosyjski styl uprawiania trochę polityki.
No nie tylko. Pamiętajmy, że w rosyjskim stylu uprawiania polityki jest też co pewien czas pokazanie pazurów i wyszarpanie jakiegoś kawałka z tego, co Rosji wydaje się, że jej się słusznie należy.
Ale to aż wojna? Nie, serio?
Nie wiem, to znaczy ja mówię tylko o zagrożeniu wojną. Zwłaszcza, że tytuł tego mojego wystąpienia był taki Polskie kły czy Polskie kolce, bo ja nie zastanawiałem się nad tym, kiedy na nas ich to napadnie, tylko mówiłem, co powinniśmy zrobić w moim przekonaniu, żeby na nas nie miał ochoty napaść, żeby uznał, że nie da rady nas sobie podporządkować.
Kły, kolce, to są nazwy strategii?
Nie, to są, znaczy tak, jakiś czas temu pojawił się taki program Polskie kły. Pamięta pan redaktor, było coś takiego? I te polskie kły to...
Zbrojenie.
Tak, to ma polegać na tym, że nasze wojsko zostanie uzbrojone w jakąś ograniczoną ilość środków ofensywnych, rakiet i tak dalej. No i będzie grozić tymi rakietami temu potencjalnemu nieprzyjacielowi, że gdyby on coś tego, no to my go tam gdzieś ukąsimy. Otóż ja uważam, że to nie jest zbyt mądre rozwiązanie. Ja uważam, że my powinniśmy budować system defensywny. Dlatego mówię o potrzebie wykorzystania masowej obrony terytorialnej w takim modelu odstraszającym. To znaczy, my mamy pokazać nieprzyjacielowi, obojętnie kim on będzie, że Polska jest krajem, który będzie mu bardzo trudno sobie podporządkować, okupować. Bo czym innym jest rozbicie, na przykład zestrzelenie tych rakiet, o których mówię, czy rozbicie jakichś czołgów. A czym innym jest opanowanie terenu, na którym są ludzie, którzy realizują opór, po prostu nie chcą się poddać. Tak? I mówi się wtedy, że wybucha coś, co nazywa się konfliktem asymetrycznym. Otóż w takich konfliktach asymetrycznych przegrywały mocarstwa. A mnie nie chodzi o to, żebyśmy taki konflikt prowadzili, tylko żebyśmy grozili, że tak się będziemy bronić, gdyby on jednak, ten mocarz, chciał nas spróbować.
Ja najpierw jeszcze inny scenariusz spróbuję przedstawić. Aha. Czy grozi nam taka wojna klasycznie militarna, patrząc na to, co się dzieje na świecie?
No każda.
Wojny hybrydowe albo ekonomiczne.
Tak, każdy rodzaj wojny.
Czy raczej dlatego w tę stronę to nie pójdzie?
Rosja jednakże rozbudowuje nie tyle siły, nazwijmy to hybrydowe, tak? Czyli nie lokuje wszystkich swoich nadziei militarnych w ludzikach zielonych, ale rozbudowuje wojska operacyjne, uzbrojone w ciężki sprzęt, a więc samoloty, w rakiety, w czołgi, w samobieżne działa, okręty i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro buduje się ofensywną armię, która służy do nadataku, no to powstaje pytanie, po co?
No nie do obrony, na pewno.
No na pewno nie. No jeżeli weźmiemy system rosyjski i kształt sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ona nie ma charakteru defensywnego.
Ja przeczytałem takie zdanie przygotowujące do tej rozmowy, trochę pesymistyczne, że tak naprawdę nie mamy w tej chwili strategii wojennej. Jesteśmy jakby, to są pańskie słowa,
tak,
w czymś pomiędzy.
Tak, ja twierdzę,
ani
że...
Ani przed, ani
tak,
po.
Ja twierdzę tak, że sytuacja geopolityczna i geostrategiczna, w jakiej się obecnie Polska znajduje, oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić, powinny nas skłonić do tego, aby opracować na nowo strategię obrony kraju, przy założeniu takim oczywiście, że będziemy mieli wsparcie sojusznicze, ale musimy też mieć odpowiedź na pytanie, co się wydarzy, jeżeli tego wsparcia nie będzie.
Jak tak. Historia uczy.
Jak historia uczy, przerobiliśmy różnie. To na własnym grzbiecie. W związku z tym trzeba mieć odpowiedzi na te pytania. Jeżeli będziemy mieli odpowiedzi na te pytania, to wtedy do tego dopiero będziemy mogli budować armię i kupować broń dla tej armii. No to jest trochę tak, wie pan, jak z tym powiedzeniem, że ktoś się porywa z motyką na słońce, albo że zabił komara łopatą. Za każdym razem wykonał pewną pracę, ale niestosownym narzędziem. Tak? No, nie osiągnął zamierzonego efektu albo wydatkowo za wiele sił. My musimy znaleźć właściwe narzędzia, właśnie ową motykę czy łopatę, która będzie skuteczna w odstraszaniu nieprzyjaciela. I ja się osobiście na tym skupiam, mówiąc o tym, jak należy tę obronę przygotować.
No to wejdźmy do tego sklepu z narzędziami ogrodniczymi. Jak ma wyglądać ta motyka łopata?
Znaczy tak, tego, czego najbardziej obawiają się współczesne, nowoczesne armie, te, które wykonują operacje napastnicze, to obawiają się one nie tyle, czym dysponuje przeciwnik, w sensie tam czołgów i samolotów, ale czy i na ile jest w stanie podjąć tak zwane działania asymetryczne, nieregularne. Ponieważ z tym okazuje się jest największy kłopot. Tak? Opanowanie terenu.
Nieregularne, czyli co, partyzantka?
No, coś w tym rodzaju. Znaczy, mamy wiele przykładów, kiedy wielkie mocarstwa uwikłały się w tego typu konflikty i musiały się wycofywać jak niepyszne, ponieważ nie były w stanie tego opanować. Na czym polega tutaj ten kłopot? On polega na tym, że wojska regularne, jeżeli ma się przewagę jak 3-1, łatwo zniszczyć. Tak? Natomiast jeżeli trzeba okupować teren, na którym występuje opór, właśnie ten nieregularny, to żeby go skutecznie okupować, czyli żeby tego oporu nie było, trzeba mieć przewagę jak 20-1. 20 okupantów musi pilnować tego jednego partyzanta, żeby on nie mógł nic zrobić. No i teraz tak, jeżeli tworzymy sieć, tak, takich ludzi, którzy są w stanie takie działania podjąć, nieprzyjaciel o tym wie. I on wie, że jak on wejdzie do nas, to on będzie musiał to spacyfikować, to on musi zaplanować, jakimi siłami musi to zrobić. No i teraz powiedzmy, no...
Czy to jest w ogóle opłacalne?
No właśnie. I teraz powiedzmy, że mamy 500 tysięcy czy milion przygotowanych takich ludzi. No to jak on przez 20 to sobie pomnoży, no to już mu wychodzą liczby trudne do ogarnięcia. A więc ja myślę, że powiedziałem, że byłby to element właśnie odstraszający i powstrzymujący tego nieprzyjaciela.
A czy dziś jesteśmy dobrze przygotowani na wypadek odpukać?
Nie.
Niemalowany.
No szczęśliwie, że nie grozi nam wojna w takim fizycznym sensie. To nie
to dziękuję za odpowiedź w tym podtytule zawartą.
Tak,
to już dużo.
Tak, tak. Nie grozi nam wojna w takiej sytuacji, jak to miało miejsce w 1939 roku, kiedy po obu stronach granicy grzały się silniki czołgowe, prawda, i lotnicze.
No i nie było Amerykanów u nas.
No tak. No, z Amerykanami to jest, poczekajmy do września, poczekajmy, aż prezydent Trump przeznaczy środki na utrzymanie wojsk amerykańskich w Europie Środkowej, bo prezydent Obama tam 3,5 miliarda dolarów chyba na to przeznaczył, no i teraz następny prezydent będzie musiał to samo zrobić. Mam nadzieję, że to zrobi, ale pamiętajmy, że to, czy on zrobi, to nie zależy od nas.
Czy to,
od niego
się...
zależy, tak? No i tutaj pojawia się pytanie, czy
zawsze
możemy...
Zawsze jesteśmy światłym odbiciem.
Czy możemy opierać nasze bezpieczeństwo na tym, czy ktoś coś zrobi, czy nie zrobi. No. Mhm. Moim zdaniem tutaj jest bardzo ryzykowne podejście, jeżeli idzie o nasz system bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że my zakładamy po prostu, że pomoc sojusznicza jest tym, co nam problem załatwi.
No, ja to zdaje się skądś znam.
No.
Z 1939 roku.
Tak, tak. Mhm. 3 września, proszę państwa, warszawiacy wylegli na ulicę, demonstrując przed ambasadą brytyjską z radością, bo Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. 3 września. Byliśmy przekonani, że wojnę wygraliśmy.
Dziwną wojnę.
No, a tutaj się okazało, no co się okazało.
Panie profesorze, a nie mogę nie zapytać o falę odejść wyższych oficerów z polskiej armii, o ile w ogóle można nazwać to falą. Jak pan to skomentuje? Co się dzieje w polskiej armii?
Znaczy tak, no przyszedł nowy minister obrony, minister Macierewicz. On ma pewną koncepcję, jak rozumiem, funkcjonowania sił zbrojnych. Uznał, że jakaś kategoria wojskowych, wyższych wojskowych jest mu w tym nieprzydatna. No i w związku z tym mamy to, co mamy.
Mhm. Ale oni też powołują się na to, że jest słaba komunikacja, albo że nie będą salutować.
No tak, no.
Bartłomiej
to znaczy tak, no.
Przysłowiowemu.
Powody, ja nie chcę wchodzić w powody, dlatego że musielibyśmy tutaj, powiedziałbym, wiedzieć znacznie więcej. Mnie się wydaje tak, dla mnie, przyznam, że ta polityka kadrowa, która jest uprawiana w BON-ie, nie jest zrozumiała. Tak, dlatego, że ja bym to inaczej robił, ale minister obrony ma prawo rozstrzygać tak, jak on to sobie wyobraża, prawda? I pamiętając o tym, że podejmuje takie decyzje, zawsze za nie prędzej czy później się jakoś odpowiada, to znaczy, czy miało to sens ręce i nogi, czy też nie.
Mhm. A jest dzisiejszy stan armii wygląda lepiej niż jeszcze 5-10 lat temu? Jesteśmy pewnie lepiej dozbrojeni, trochę tych kłów jednak mamy. No, one też są pewnie troszeczkę potrzebne.
No, nie,
nawet
oczywiście,
jeżeli jesteśmy jeżdżą.
Nie, oczywiście,
obronnym.
Że tak. Nie, ale w systemie defensywnym są również potrzebne środki ofensywne do kontratakowania. Ale mnie chodzi o to po prostu, żeby nie tworzyć tylko elementów ofensywnych, ponieważ mówię, my nie wystraszymy niedźwiedzia tymi kiełkami, które tam sobie zainstalujemy. Tak, my możemy go wystraszyć tylko tym, że on po prostu będzie musiał usiąść zadkiem na jeża i wiadomo, czym się dla niego skończy. Więc to jest po prostu cała kwestia. Więc no, stan naszej armii, mówię, jest, ulega poprawie, w tym sensie, że pewne decyzje, przynajmniej jeżeli chodzi o zakupy uzbrojenia, tu chwalę zakup armatohaubic 150 mm, nie dlatego, że nazywano je kiedyś działem Szeremietiewa i z powodu tego działa...
Wcale bym się nie zdziwił w tej sytuacji.
Znaczy, ja rzeczywiście przeprowadzałem ten projekt i za moich rządów prototypy już jeździły i strzelały, ale później zrobiono mi tak zwaną aferę korupcyjną i twierdzono, że w związku z tym działem były jakieś łapówki i musiało upłynąć kilka lat, zanim się wyjaśniło, że żadnych łapówek nie było. No i MON wrócił do tego programu.
Został pan uniewinniony.
Tak, jestem uniewinniony i mój współpracownik zresztą, który był tutaj podejrzanym, też całkowicie. Natomiast jeżeli chodzi o te działa, one mają dużą moc. Będzie 5 dywizjonów, po 24 sztuki każdy i biorąc pod uwagę wagomiar, powiedziałbym, to, no to jest to duża
siła. Czyli trochę
siła.
Możemy bezpieczniej bardziej się...
No myślę, podczyć. Że koledzy w Kaliningradzie, jeżeli byśmy tam skierowali te artylerię, to mieliby trochę kłopotów.
No może tego nie róbmy jednak.
To znaczy, no możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy oni by chcieli zrobić kłopot nam.
Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert w dziedzinie wojskowości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Tak jest. Miłego dnia życzę wszystkim, którzy nas słuchali i tym, którzy nas słuchać nie chcieli, bo też niech mają dobrze. W końcu wszyscy jesteśmy w jednej Polsce.
Do usłyszenia. Kluczowy temat.